Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 22 Zu Al-Hidżah 1446 roku po Hidżri, albo też Octavo Decimo Dies Junis, Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quinto. Proszę Państwa, najpierw reklama. Otóż inwestuj mądrze z Gold Invest 24, Twoim zaufanym sklepem ze złotem i srebrem. Złoto to odporna na inflację lokata kapitału, która od wieków chroni majątek przed spadkiem wartości pieniądza. Gold Invest 24 oferujemy szeroki wybór złotych monet i sztabek, które zapewniają stabilność finansową i bezpieczeństwo inwestycji. Sprawdź ofertę na Gold Invest 24 i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś. Link macie Państwo w opisie odcinka. Po drugie, przypominam, że partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRYSZEWKO10 otrzymacie Państwo 10% rabatu. Poza tym dziękuję za wsparcie kanału. Żeby pomóc w jego rozwoju, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda interakcja zwiększa zasięg i to naprawdę widać w ostatnich dniach. Dziękuję również za wsparcie Państwa, czy na BuyMeCoffee.tu, czy BuyCoffee.com, czy na Patronite. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał w gronie tych osób, które zechciały mnie wspomóc i przyłączyły się albo do Patronite, albo w BuyCoffee.tu. Witam pana Błażeja Peplińskiego, panią Zofię Burzyńską, panią Annę Zalewską, pana Andrzeja Bąska i pana Karola Krajewskiego. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Poza tym jeszcze zupełnie osobno pozdrawiam i dziękuję za miłe słowo i książkę profesorowi Artułowi Przybysławskiemu z UJ-u. Naprawdę bardzo, bardzo miłe słowa i bardzo, bardzo mi się ten list podobał. Dziękuję. Proszę Państwa, otóż zaczynamy teraz temat gigant, można powiedzieć, bo składający się z bardzo wielu tematów. Nazwałem go umownie Trump chce ataku na Iran i rzeczywiście tak jest. Od razu Państwu powiem, jak gdyby najpierw w takim podsumowaniu tego, o czym będę mówił za chwilę. No przede wszystkim Trump, jak twierdzi prasa z kraju położonego tam, gdzie chce, próbuje się jak gdyby załapać trochę na sukces armii humanistycznej. Zaczął mówić ostatnio, my kontrolujemy niebo nad Teheranem, my wygrywamy, prawda? Nie angażując się. I ma naprawdę wielką ochotę na ten atak, pomimo tego, że większość jego doradców zdaje się być, delikatnie mówiąc, sceptyczna bądź niechętna. Powiem też Państwu, że Trump zdecydował się całkowicie zignorować dane własnego wywiadu, przedstawione przez jego własną nominantkę notabene, więc to jest jeszcze ciekawostka, którą całkowicie zlekceważył i prawda dane tej całej amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. No więc skąd czerpie swoje dane? Okazuje się, że bo mu Yahoo Natan powiedział. Czyli mamy z jednej strony całą amerykańską wspólnotę wywiadowczą, wszystkie te CIA i inne trzyliterowe agencje liczne, a z drugiej strony słowo Yahoo Natana i proszę bardzo, słowo Yahoo Natana działa lepiej. To jest, proszę Państwa, coś niebywałego, ale to jest autentyczna historia. To nie jest, ta historia się dzieje na naszych oczach. Zresztą to też chciałem też powiedzieć od razu, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje bądź wydarzy, zaważy na przyszłości ruchu MAGA. Ponieważ Trump, jeżeli rozpocznie ten atak, a prawie na pewno rozpocznie, tak, to jest tam na 70% można uznać, że rozpocznie, tylko być może nie w tej chwili, być może jeszcze za dzień lub dwa, chodzi po prostu o kwestie logistyczne, tam przemieszczenie jeszcze lotniskowca bliżej i tak dalej, to już tam specjaliści twierdzą, że tam jeszcze te przynajmniej 48 godzin być może odczeka, chociaż to też nie jest pewne, bo część operacji może już robić od razu. I jakieś tam kwestie zabezpieczeń baz, które są w trakcie, ale jeszcze nie ukończone. No ale tak jak mówię, zacząć może wcześniej. Natomiast no co to oznacza? Znaczy oznacza to przekreślenie tak naprawdę fundamentów całego ruchu MAGA. Proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia relacji między Trumpem, przepraszam, to taka dygresja, ale to dla mnie akurat jest wyjątkowo ciekawe, że coś takiego się dzieje, że relacja między Trumpem i prawicą amerykańską, prawda, czyli szeroko pojmowaną partią republikańską, szeroko, bo trzeba pamiętać, że tam są bardzo różne nurty w tej partii, no ale taką, powiedzmy tym nawet mainstreamem partii republikańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tego odchylenia magowego, tak? No jakie są jedne z podstawowych, można powiedzieć, pryncypiów, tak? Wolny rynek. No jaki wolny rynek, prawda, jak mamy praktycznie gospodarkę już centralnie, ręcznie niekierowaną przy pomocy dekretów stanu wojennego. Niezależność stanów, tak? Czyli krótko mówiąc, stany powinny być państwa, czyli władz federalnych jak najmniej, jak najwięcej władz stanowych. Generalnie wolność, prawda, tych władz stanowych i wolność władz lokalnych. Przecież to jest jeden z tych podstawowych postulatów tych wszystkich organizacji, które wspierały Trumpa jeszcze w poprzedniej kadencji, które właśnie skarżyły się na to, że to państwo federalne wkracza z buciorami do niezależnych instytucji, do niezależnych władz właśnie lokalnych, a oto okazuje się, że Trump to tak samo, że Trump ma ochotę na budowanie sobie państwa bardziej takiego jak Xi Jinping ma, a nie takiego jak wyobrażali sobie ta prawica amerykańska. No i teraz mielibyśmy trzeci filar, który by został zniszczony, to znaczy wycofanie Ameryki z nieswoich wojen i co więcej wycofanie Ameryki z takich wojen, których może nie wygrać lub niełatwo wygrać. Przypomnijmy, że gdyby Trump teraz poszedł na wojnę z Iranem, to byłaby to już druga wojna, czyli drugi atak na państwo. Notabene przypomnijmy, że pierwszy nie zakończył się sukcesem, pomimo kilku miesięcy bombardowań, wydano ponad miliard dolarów, poniesiono jakieś tam straty również, chociaż i pośrednie i bezpośrednie, 9 dronów po 30 milionów dolarów każdy i tak dalej, no ale to jest chyba wliczone, jak rozumiem, do tych kosztów ponad miliarda dolarów, to jest atak na Jemen, gdzie ten atak nie zakończył się kapitulacją Huti, jakkolwiek by tam Trump nie próbował tego przedstawiać, a wręcz przeciwnie, Huti mają się całkiem dobrze. Również próby likwidacji liderów też się nie udały. To tak na marginesie pokazuje, że w tym całym, tej całej układance bliskowschodniej, po tym Iranie, Jabolelachu i tak dalej, się okazuje, że ci Huti są najsprawniejsi, jeśli chodzi na przykład o kontrwywiad, czy też o zdolności do właśnie przetrwania w takim konflikcie no, skrajnie asymetrycznym, gdzie tak naprawdę oni sobie coś tam budują i tworzą. Notabene proszę zobaczyć też, jak właśnie wszyscy specjaliści opowiadają, to Huti, prawda, mają tą obronę przeciwlotniczą, to mają z Iranu. No i co? W Iranie ta obrona przeciwlotnicza, tam jakieś resztki jeszcze pozostały po 2-3 dniach, a w Jemenie sobie cały czas działa, funkcjonuje, strzela. No to jest widocznie, to jest kwestia też taktyki, umiejętności ukrywania tego, i tak dalej. No to tak już na marginesie. Więc krótko mówiąc, przepraszam, bo to jest dygresja, krótko mówiąc, u Trumpa rzeczywiście, tak jak dzisiaj wskazują amerykańscy analitycy, te wydarzenia będą miały charakter, jak oni to nazywają, osiowy, a po polsku spopularyzowane kiedyś niepolskie słowo, pivotalny. Tak? Więc krótko mówiąc, to jest coś, co na pewno odmieni w tym momencie oblicze tej prezydentury i powstaje pytanie, w którym kierunku ona będzie zmierzała. I jak bardzo oderwie się od bazy, bo no przypomnijmy, Biden przegrał wybory, dlaczego? Abstrahując od wszystkich innych, że właśnie Harris, prawda, przegrała. Znaczy, najpierw Biden zaczął, a ona, że tak powiem, dobiła. No ale co, no oderwały się od bazy własnej, czyli krótko mówiąc, zaczęli robić rzeczy wbrew własnym wyborcom. Twierdząc, że tak czy inaczej ci wyborcy, jakkolwiek by nie byli tam, że tak powiem, upokarzani brakiem zainteresowania i polityką sprzeczną z ich poglądami politycznymi, to i tak zagłosują, bo nie mają więcej na kogo. No więc właśnie ten sposób myślenia również w Bulandzie parę razy spowodował zadziwiającą, nagłą zmianę władzy. Jest, tu mamy to coś podobnego. Przepraszam, ten przydługi wstęp, ale moim zdaniem to jest ciekawe. Znaczy to jest ciekawe, jak się ta scena polityczna potrafi być może zmienić. Więc no to jest, jak twierdzą dzisiaj publikatory, a właśnie za chwileczkę oczywiście opowiem Państwu o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce. Najpierw o takim ogólnym obrazie. Otóż w tej chwili wiadomo, że w tej chwili Trump stoi przed najważniejszą decyzją swojej prezydentury, czy przyłączyć się do wojny z Iranem, co daje szansę na wyeliminowanie programu nuklearnego irańskiego. No tutaj właśnie w serii postów Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad niebem, nad Iranem. Co prawda akurat nie latają tam, tylko latają zaprzyjaźniona z nimi armia, no ale Trump już się chętnie podpisał pod to. Oraz, uwaga, wezwał przywódcę Iranu, Alego Chameneiego, że jest on łatwym celem, powiedział. Czyli, że krótko mówiąc, zagroził jego zabiciem i zażądał bezwarunkowej kapitulacji. Przy czym nie wiadomo, co to oznacza. Co więcej, no, odbył jeszcze prawie półtorej godzinne spotkanie ze współpracownikami w tej sali sytuacyjnej słynnej. Rozmawiał też telefonicznie z Jahunatanem. Ten język taki twardy pojawił się no, w momencie, kiedy właśnie ten Iran zdaje się być, chociaż właśnie to jest dyskusyjne, zdaje się być prawie, że pokonany. I po raz kolejny jak gdyby Trump przełącza się właśnie na takie tory agresywno-wojenne. Nie robi tego wobec Rosji, nie robi tego wobec Chin, robi to właśnie wobec tej chwili Iranu, którego ktoś inny pokonał. Natomiast to pokonał jest pewną gwiazdką, bo jak przynajmniej można zaobserwować też na tym, znaczy to, co Rosjanie przynajmniej twierdzą, ci rosyjscy analitycy wojskowi, oni twierdzą, że Iran się trochę ogarnął, tak? Czyli po tych pierwszym szoku i tej całkowitej kompromitacji jego własnego kontrwywiadu, no okazuje się, że tam jakaś obrona powietrzna cały czas działa. Twierdzą, że zestrzelili dwa samoloty, z czego pokazali szczątki jednego czegoś, co mogło być czymkolwiek. Natomiast twierdzą również, że pokażą niedługo pilota, z jakiegoś schwytanego pilota samolotu z tamtego kraju. Tamten kraj w ogóle nie komentuje swoich strat, w związku z tym nie ma co liczyć na jakieś potwierdzenia, więc jak pokażą, to znaczy, że jest, a jeżeli nie pokażą, to nie ma, tak? To musicie Państwo się przyzwyczaić niestety do tego, że tutaj my możemy sobie, to składamy sobie takie różne informacje ze szczątków, czasami przypadkowych przecieków, ale nie ma co liczyć na taką rzetelną, prawdziwą informację z tamtego regionu przez cały ten czas konfliktu. To tylko i wyłącznie jakichś źródeł zewnętrznych, prawda? Kazachstan, właśnie Turcja, Arabia Saudyjska, ich wywiad. No to są takie źródła, które mogą nam przedstawiać jakieś informacje, nie będąc specjalnie zainteresowane, nie są specjalnie zainteresowane jakąś nadmierną manipulacją w tej kwestii. No dobrze, w takim razie tutaj wskazują komentatorzy amerykańscy, że niewłaściwe zarządzanie tą sytuacją może wciągnąć Waszyngton w poważny konflikt z bardzo niebezpiecznymi konsekwencjami dla obywateli USA. I może w konsekwencji doprowadzić do tego, że będziemy mieli Iran uzbrojony w broń jądrową, jeżeli te ataki się szczególnie nie powiodą. To jest tak, że Trump no właśnie twierdzi, że mamy teraz całkowitą kontrolę nad niebem, nad Iranem. Iran miał dobre urządzenia śledzące niebo i inny sprzęt obronny, i to w dużych ilościach, ale nie można go porównywać z tym, co mają Amerykanie, z amerykańskimi rzeczami, tak? Powiedział Trump, nikt nie robi tego lepiej niż dobre stare USA. No i tutaj właśnie przywódcy się, no właśnie, był jeszcze też Rubio, który towarzyszył Trumpowi w Kanadzie. On dzwonił w poniedziałek do swoich odpowiedników, żeby omówić sytuację i niektórym z nich powiedział, i to jest ciekawostka, że Stany Zjednoczone nie zamierzają dołączyć do ataku. To jest trzech anonimowych, jak zwykle, urzędników dla prasy amerykańskiej, tak powiedziało. Co więcej, we wtorek ci sami urzędnicy stwierdzili, że teraz Trump jednak zmienił zdanie i że Trump rozważał przyłączenie się do ataku. To jest tak, że Lindsey Graham, prawda, czyli tego jeden z najbardziej zagorzałych też zwolenników Trumpa, prawda, w partii republikańskiej, obecny przynajmniej, czyli jeden z najbliższych, powiedział, że uważa, że Trump chce pomóc państwu położnemu tam, gdzie chce dokończyć zadanie, w tym między innymi zniszczyć ten obiekt Fordow na południe od Teheranu. Graham powiedział, myślę, że jest bardzo spokojny, bardzo zdeterminowany, nie sądzę, żeby państwo położone tam, gdzie chce, mogło dokończyć Fordow bez naszej pomocy i leży w naszym interesie, aby upewnić się, że ten program zostanie zniszczony. Tak samo jak jest w interesie państwa położnego tam, gdzie chce, więc jeśli jest coś, co musisz zrobić, aby pomóc państwu położnemu tam, gdzie chce, to oczywiście zrób to, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze kanclerz Merz poparł Trumpa i poparł zresztą te ataki. Powiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, wykonuje brudną robotę za nas wszystkich. Merz powiedział do ZDF, nasz również dotyka ten reżim Ajatollahów przyniósł światu śmierć i zniszczenie. Koniec cytatu. No więc warto powiedzieć, że przede wszystkim ten zakład wzbogacania uranu Fordow jest głęboko pod ziemią, wewnątrz góry. Natanz też zostały zniszczone na zewnątrz praktycznie wszystko, co tam wystaje sobie z tej ziemi. Natomiast to, co jest pod ziemią, jak na razie jest nietknięte. Chociaż no, to nie wiadomo, proszę Państwa, to będzie wiadomo dopiero jak ktoś tam przyjedzie, prawda, z licznikiem Geigera i sprawdzi, bo zdaje się nie są w stanie tego stwierdzić z powietrza, czyli są zdania, że być może coś uszkodzono, że być może coś nie uszkodzono. W każdym razie Amerykanie twierdzą, że ośrodek można skutecznie zaatakować tylko za pomocą tych bomb, które są 15-tonowych, notabene GBU-57, natomiast te, które są przenoszone tylko przez bombowce B-2, w związku z tym tutaj no jest to tak, że jest to, że ona była rozmieszczana w różnych miejscach, głównie właśnie latała w ten sposób, żeby tankować w powietrzu, więc być może po to te cysterny sobie tutaj przyleciały. Można oczywiście jeszcze inne, prawda, innych samolotów używać, B-52 i tak dalej, tam na Diego Garcia niedawno przeniesione znowu, no ale ten B-2, prawda, z tymi bombami byłby prawdopodobnie najbardziej skuteczny. Natomiast, no nie wiadomo, znaczy, natomiast powiem Państwu od razu, że w państwie położonym tam, gdzie chce, i to jest ciekawostka taka bardzo istotna, która widzę, że umyka wielu komentatorom, pojawiają się takie hipotezy, że oni nie, no, woleli, znaczy chcą amerykańskiej interwencji, ale mówią też, że poradzą sobie sami. Przede wszystkim pojawiają się już jawne, otwarte spekulacje, że oto państwo położone tam, gdzie chce, użyje broni nuklearnej przeciwko chociażby temu obiektowi Fordo, a być może jeszcze przeciwko innym celom. Tam no, nie ma oczywiście tam, znaczy inne cele, być może Teheran, no nie wiadomo, na pewno ten Fordo, tak? Który stał się pewnym symbolem, chociaż nie jestem pewien, czy to jest jedyna taka placówka, która jest gdzieś pod górami. Tak na marginesie opowieści z mchu i paproci polskich różnych komentatorów, ja bym namawiał do tego, że jak się robi analizę, to najpierw trzeba sobie zweryfikować źródła, bo jeżeli się robi różne analizy na podstawie prawie, jakby to delikatnie powiedzieć, no, z palca wyssanych informacji z prasy takiej bardziej rozrywkowej niż poważnej, które bazują na widzimisię autora i później to jest, wiecie Państwo, to jest tak, że mówi się, że musi istnieć, nie wiem, Markiz Barabasz, bo kot w butach powiedział, że istnieje. No ludzie, dajcie spokój. No, trzeba sprawdzić źródła, tak? Trzeba sprawdzić, jeżeli mówimy na przykład o zablokowaniu tych wszystkich fabryk podziemnych przez państwo położone w Palestynie, jego ataki, no to pokażcie źródła z państwa położonego w Palestynie, które tak twierdzi. Które twierdzi i podaje dokładnie lokalizację tego, co zostało zablokowane. Bo w innym przypadku to jest, przepraszam, ale to są wszystko różne tezy pochodzące z wnętrza na pewno bardzo bogatego życia układu pokarmowego, ale nic więcej. I dodajmy sobie pewnych szczególnych okolic. Jak nie, to po prostu to są różnego rodzaju spekulacje. Później taka spekulacja powoduje następną spekulację, która jest znowu przyjmowana za pewnik. No. Jest kilka rzeczywiście źródeł takich, których można się opierać. No chociażby, jeżeli ktoś ma taką fantazję, może się opierać na źródłach państwa położnego tam, gdzie chce, ale też, jeżeli się czyta, że tam jest podpowiedziane, jak powiedziała osoba dobrze znająca się na temacie, tak, czyli krótko mówiąc, syn księgowej w redakcji, no to, który gra w różne gierki komputerowe, no to jest to źródło właśnie godne. I tam później na podstawie takich właśnie farmazonów tworzy się takie różne farmazony kolejne. Zresztą dlatego właśnie no ja staram się raczej czytać zagraniczne opowieści, bo tam przynajmniej podają źródła, tak, powiadają skąd. Więc tak samo jak Państwu tutaj mówię, że jest 5 anonimowych urzędników, to akurat są przecieki kontrolowane, przecież wiadomo, że to nie jest tak, że tam ktoś jak głębokie gardło słynny, prawda, w czasie afery Watergate gdzieś tam się spotyka po garażach, prawda, tylko to są jacyś urzędnicy, którzy tam jak zwykle pod rygorem anonimowości, jak zwykle mają polecenie, żeby przeciec daną informację, tak? No dobrze, w każdym razie wróćmy właśnie do tych różnych spekulacji. Otóż Trump, znaczy tutaj, jeżeli chodzi o Amerykanie właśnie twierdzą, że na początku twierdzili, że wszystkie te przemieszczenia wojsk mają cele wyłącznie obronne. W tej chwili Trump temu znowu zaprzeczył, powiedział, żeby Irańczycy opuścili Teheran, 10 milionów ludzi w samym centrum i suburbiami chyba 15. W związku z tym teraz ci ludzie tam gdzieś próbują uciekać, są jakieś gigantyczne korki, no jak się można stamtąd ewakuować w prosty sposób z takiego miasta. Jak na razie wojska amerykańskie przynajmniej dzisiaj rano, prawda, czy jest środa rano, nie przeprowadziło jeszcze żadnych ataków. Natomiast już w tej chwili generał Kurilla, który jest najwyższym dowódcą USA na Bliskim Wschodzie, który zresztą zawsze był zwolennikiem ataku na Teheran, powiedział w ubiegłym tygodniu Komisji do Spraw Sił Zbrojnych, że przedstawił Trumpowi i Hexetowi szeroki wachlarz opcji, jeśli zdecydują się na podjęcie działań militarnych przeciwko Iranowi. Tak? On Kurilla powiedział wtedy posłom, że USA stoją teraz w strategicznym oknie możliwości zabezpieczenia swoich interesów narodowych na Bliskim Wschodzie, w tym zapobieżenia Iranowi posiadającemu broń nuklearną. Macron w Kanadzie we wtorek powiedział, że zawieszenie broni i trwające negocjacje są jedynym rozwiązaniem. Powiedział, uważam, że ludzie są suwerenni, mają sami zmieniają swoich przywódców, a wszyscy ci, którzy w przeszłości chcieli zmienić reżimy poprzez bombardowanie lub operacje wojskowe, popełnili błędy strategiczne, powiedział Macron. Kaja Kallas powiedziała, że ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej odbyli wirtualne spotkanie, byli zjednoczeni w swoim apelu o deeskalację. Notabene Radek Sikorski zadzwonił do Araghciego, czyli ministra spraw zagranicznych Iranu, co odnotowały agencje irańskie. Zdaje mi się, że... ja nie wiem, jak przebiegała to rozmowa, tylko przeczytałem artykuł na ten temat właśnie w prasie irańskiej, gdzie było tak, że Araghci wygłosił swoją tezę i Sikorski wygłosił swoją, tak? Tam jakiś... głębszej dalej myśli za tym nie było. No ale to przynajmniej dobrze, okej. Okay. Znaczy, że ma ten telefon, to też jest ważne. Jakby ktoś z Państwa chciał zadzwonić, to nasi mają, tak? No i oczywiście potrzeba deeskalacji, prawda, takie rzeczy. Przynajmniej to było w oficjalnym komunikacie. To jest tak, że Kallas powiedziała, jeśli chodzi o zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych, to z pewnością wciągnie to region w szerszy konflikt, a to nie leży w niczyim interesie. Znaczy, leży, tylko nie w niczyim, tak? Wiemy dokładnie, w czyim leży. To jest tak, że egipski minister spraw zagranicznych Badr Abdelati wezwał do eskalacji negocjacji w rozmowie telefonicznej zarówno z Witkowem, jak i z Araghcim. W Katarze minister spraw zagranicznych powiedziało, że rząd jest jednym z wielu w regionie, który podejmuje wysiłki, aby osiągnąć spokój, który oszczędzi regionowi reperkusji niebezpiecznej eskalacji. No więc teraz zaraz Państwu powiem, co się tam działo, bo to jest... jakby najważniejszy chyba element, to jest tak, już mówię, więc tak, mamy po pierwsze, jeśli chodzi o ataki państwa położonego tam, gdzie chce, no to mieliśmy, teraz Państwu powiem dokładnie, co zostało trafione, przynajmniej według informacji zresztą z obu stron. Otóż tak, wiadomo, że we wtorek użyto 60 samolotów. Państwo położone w Palestynie zaczęło atakować 12 miejsc startu i składowania rakiet w zachodnim Iranie. To jest zgodnie z oficjalnym komunikatem humanistycznej armii. Humanistyczna armia również stwierdziła, że wysłała na drogę do Jerozolimy Alego Shadmaniego, który był w tej chwili, oni go opisali, że jego funkcją jest szef sztabu wojennego Iranu. Tu nie ma potwierdzenia, to znaczy nie ma potwierdzenia jego funkcji, a i nie wiem, czy jest potwierdzenie jego odejścia do Jerozolimy, ale taki komunikat jest w każdym razie. Rzekomo 4 dni temu, a rzeczywiście jest tak, że Shadmani został mianowany 4 dni temu po tym, kiedy na miejsce Golama Alego Rashida. Co więcej, irańskie media poinformowały o eksplozjach i o ciężkim ostrzale ze strony obrony przeciwlotniczej w Teheranie oraz eksplozjach w północno-zachodnim mieście Tabriz. No to właśnie jest to, gdzie się znajdują lotniska i być może te miejsca wystrzelenia rakiet, czy te wyrzutnie, które tam sobie jeżdżą. Co więcej, jeszcze zbombardowano chyba, zdaje mi się, jeszcze Natanz po raz kolejny, bo tutaj Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz kolejny stwierdziła, że właśnie agencja, że hale wirówek pod ziemią mogły zostać uszkodzone, ale to na podstawie zdjęć satelitarnych, czyli nie badania oczywiście na miejscu. To jest tak, że natomiast irański ostrzał państwa położonego tam, gdzie chce, trwał już 5. dzień. Co godzinę tak naprawdę wystrzeliwana była salwa rakiet. W sumie, jak twierdzą oficjalne czynniki w państwie położonym tam, gdzie chce, znaczy rzecznik tam jest tej służby w sytuacji nadzwyczajnej, na drogę do Jerozolimy udało się 24 osoby, rannych stało 600, w drugiej stronie w Iranie udało się do Jerozolimy w sumie 224 osoby, przynajmniej od początku ataków. Natomiast to, co jest ciekawego bardzo, zresztą za chwileczkę sobie o tym powiemy, ale to jest tak, że zarówno Wall Street Journal, jak i niezależnie Washington Post, powołując się na swoje źródła w wywiadzie amerykańskim i na urzędników Pentagonu i innych wysoko postawionych w administracji, twierdzą, że w obu przypadkach to są bardzo podobne komunikaty, różniące się tylko nieco liczbami, że państwu położonemu tam, gdzie chce, pozostało rakiet na mniej więcej tych antyrakiet, czyli tych Arrow, które służą do atakowania czy prób zestrzeliwania pocisków balistycznych, zostało na mniej więcej 7 dni. 7 do 10. Natomiast w tej chwili Iran stwierdził, że dzisiaj w nocy użył takich rakiet, czyli tych zmodernizowanych rakiet Fateh, które są hipersoniczne i jeszcze na dodatek manewrujące. Znaczy one manewrują wtedy, kiedy już się znajdują około 500 km od celu, kiedy wchodzą w atmosferę z powrotem. Więc, że jak gdyby ani jedna z tych rakiet nie została zestrzelona, tak? Czy krótko mówiąc, że tam była jakaś niewielka ta salwa, bodajże chyba 8 rakiet, one uderzyły w bazy gdzieś chyba na Negewie, w związku z tym nie będziemy mieli żadnych zdjęć. Natomiast Iran twierdzi, że systemy przeciwobrony powietrznej państwa położnego tam, gdzie chce, są całkowicie bezradne wobec tych rakiet. Że jakby taki komunikat się pojawił, że osiągnęliśmy pełną dominację nad niebem terytoriów okupowanych, bo to tak w irańskiej retoryce się używa. I to jest coś, no i specjaliści, akurat saudyjscy, to ciekawe, i emiraccy, tam jest zresztą sporo takich specjalistów, bo też trzeba pamiętać, że to są kraje, które przetoczyły dość długo wojnę z Jemenem, więc tam wynajmowali sobie różnych specjalistów właśnie od broni rakietowej. Oni twierdzą, że te nowe rakiety, że właśnie Iran teraz, kiedy już wystrzelił najpierw wszystkie starocie, które miał, które były przechwytywane przez systemy państwa położnego tam, gdzie chcesz, to widać to na tych wideo, prawda, z pierwszych dni. Teraz zaczął już używać rakiet, które są drogie, których ma mniej, które są trudne do wykrycia, które są dużo bardziej nowoczesne. I nawet jeżeli taka rakieta uderza w cel, to tak czy inaczej tam się wystrzeliwuje do 14 czy ileś tam przechwytywaczy. Czyli są po prostu bardzo kosztowne to, co najmniej. Więc one są bardzo kosztowne dla tego systemu obrony przeciwrakietowej. Natomiast Iranowi zostało tego na 21 dni co najmniej. I tak przy założeniu, proszę Państwa, i to są założenia, od razu powiedzmy sobie, z dużego palca, bo założenia państwa położonego tam, gdzie chce, pamiętajmy, to są tylko i wyłącznie ich dane i później Amerykanie to też powtarzają, ale przecież żadnych danych oficjalnych nikt nie publikuje, że Iran przed rozpoczęciem tego konfliktu miał około 3000 rakiet. Tych właśnie balistycznych, tych dalekiego zasięgu, tych, które są w stanie dolecieć do państwa położonego tam, gdzie chce. W pierwszych dniach zarówno to wystrzelenie, jak i ten niespodziewany atak na te wyrzutnie, które sobie wyjechały, prawda, i stały na polu, prawda, i czekały na jakąś informację, co mają dalej robić, rzekomo wyeliminował około 1000 rakiet. Czyli do tej pory zakłada się, że we wszystkich tych akcjach państwa położonego tam, gdzie chce, około 1000 rakiet albo zostało już wystrzelone, albo zostało zlikwidowane, zniszczone, uszkodzone, także nie nadają się. Więc zostało im co najmniej 2000. I teraz te 2000 jest właśnie to na te 21 dni. Natomiast czy ten szacunek jest prawdziwy? Nie wiadomo. Co przywożą chińskie samoloty transportowe, które sobie fruwają gdzieś via Kazachstan, a potem wyłączają sobie te transpondery i sobie już latają gdzie chcą? Przy czym rzekomo za każdym razem podawane jest, gdzie lecą, do Luksemburga wszystkie lecą, więc tamten Luksemburg, tam już powinien być pełnych Chińczyków. No ale gdzieś tam skręcają dalej, więc no, twierdzą różni komentatorzy, również rosyjscy, którzy śledzą to wyjątkowo, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ci Chińczycy może polecą, tego się obawiają. No ale krótko mówiąc, że to wszystko leci gdzieś tam do Iranu. Natomiast z czym leci, dlaczego leci, być równie dobrze może lecieć z delegacją albo przewozić specjalny list Xi Jinpinga z wsparciem dla bohaterskiego narodu, ale być może przewożą coś innego, tak? Tego nie wiadomo. Być może nowe elementy baterii przeciwlotniczych, być może coś innego, być może komponenty do rakiet. Niektórzy nawet spekulowali, że może jakąś jednak bombę, no ale ja nie sądzę akurat, tak? Znaczy Chińczycy, zresztą to już zresztą będę dzisiaj o tym mówił, Chińczycy nie oferują jak gdyby, bo nie mają jeszcze w tej swojej ofercie wsparcia wojskowego takiego na poziomie takim, jak robią to na przykład Amerykanie czy nawet Rosjanie, gdzie kiedyś gdzieś angażują się we wsparcie jakiegoś kraju. Zresztą to nie znaczy, że nie mogą, tylko po prostu raczej jeszcze nie potrafią, tak? Znaczy nie potrafią tego rozgrywać, dlatego zresztą nie lubią konfliktów zbrojnych, bo są, po prostu nie mają w tym żadnego doświadczenia. I państwa, które są z nimi mocno zaprzyjaźnione, niespecjalnie mogą liczyć na pomoc zbrojną, tak? Tylko właśnie na takie słowa jakieś tam potępienia i tak dalej. No dobrze, to przepraszam, to jest tylko dygresja. Natomiast co się dzieje dalej? No więc wiadomo, że amerykańscy dowódcy postawili wojska w stan najwyższej gotowości w całym regionie, właśnie obawiając się, czy właściwie spodziewając się tego, że Trump może jednak wydać rozkaz do ataku. Specjaliści amerykańscy, których cytuje New York Times, na przykład twierdzą, że Iran przygotowuje rakiety do ataków odwetowych na bazy USA. Te bazy są taką piętą Achillesa amerykańską, ponieważ są łatwe do trafienia, no nie mają zdolności do manewrowania. Dużo żołnierzy na małym terytorium, no nie ma tam, prawda, 200-metrowych schronów gdzieś tam pod 200 metrów pod ziemią. W związku z tym ci żołnierze zawsze byli właśnie takim, no, potencjalnie narażeni właśnie na tego typu ataki. Szczególnie właśnie takimi rakietami, których niespecjalnie da się uniknąć nimi trafienia ze względów technologicznych. To jest tak, że przypomina się, że Stany Zjednoczone wysłały około 30 kilku samolotów, jak się okazuje, do tankowania, które mogłyby zostać użyte do pomocy myśliwcom chroniącym amerykańskie bazy, albo ewentualnie właśnie byłyby wykorzystywane do zwiększenia zasięgu bombowców biorących udział w ewentualnym ataku na irańskie obiekty nuklearne, bo prawdopodobnie wymagałoby to, no, pewnie więcej niż jednego ataku, prawda, żeby tam jednak wydłubać ten obiekt spod tej góry. Jedno zakłada się, że jeżeli Amerykanie zaatakują Fordo i zaatakują w ogóle Iran, to prawie na pewno Houthi wznowi ataki na okręty, również i statki na Morzu Czerwonym, amerykańskie oczywiście. Oraz zakłada się, że w Iraku i Syrii prawdopodobnie lokalne milicje będą próbowały atakować bazy Stanów Zjednoczonych w tych krajach. Jest też, ale pamiętajmy, że to są wszystko ekstrapolacje amerykańskich urzędników, tak? Znaczy oni na podstawie danych wywiadowczych, a często własnej wyobraźni, ale też doświadczeń, powiedzmy, z innych fragmentów konfliktów i na całym świecie, i zachowań irańskich, twierdzą na przykład, że Iran w takiej sytuacji może też rozpocząć minowanie cieśniny Ormuz, co po pierwsze unieruchomi amerykańskie okręty w Zatoce Perskiej, zmniejszy możliwość ich manewrowania. Musicie Państwo pamiętać, że generalnie Zatoka Perska, a już szczególnie cieśnina Ormuz, to są jedne z najbardziej zatłoczonych miejsc na morzu, gdzie rzeczywiście trafienie w coś, no, wystarczy wystrzelić rakietę w dowolnym kierunku i na pewno się w coś trafi, prawdopodobnie w tankowiec. Więc to jest tak, że to zamknięcie cieśniny Ormuz, ale tak jak zaznaczałem wcześniej, ono jest możliwe tylko i wyłącznie przy jednym scenariuszu, bo Arabia Saudyjska jest bardzo mocno niechętna temu konfliktowi, stoi zresztą bardzo silnie po stronie Iranu, co jest pewnie dużym zaskoczeniem dla wszystkich. No, nie jest zainteresowana, krótko mówiąc, udziałem w tej wojnie, szczególnie jako przeciwnik Iranu, prawda? Bo wie, że jest najłatwiejszym celem z tych wszystkich możliwych. Natomiast no, tylko i wyłącznie włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny może zablokować tą cieśninę, bo w innym przypadku, jeżeli to będzie dalej wojna tamtego kraju z Iranem, to na pewno się nie wydarzy. Tak? To nie ma do tego żadnego powodu po prostu. No, trzeba powiedzieć, że w tej chwili w bazach na Bliskim Wschodzie Amerykanie mają prawie 40 tysięcy żołnierzy. Prawdopodobnie, znaczy jest prawie pewne, że pierwszym i najłatwiejszym celem ataku będą bazy w Iraku, które są zresztą najłatwiejsze do ataku też ze względu na to, że Stany Zjednoczone, znaczy, że no Iran też nie chce ryzykować, na przykład atakując bazę w Katarze, prawda, tam jest, to jest jednak mały kraj, nieprecyzyjne wystrzelenie rakiety może uderzyć gdzieś w Katar, który jest akurat życzliwy Iranowi, więc te bazy są z tego powodu trochę bardziej bezpieczne, czy właśnie, no ale w Bahrajnie, no, czy w Bahrajnie właśnie, natomiast już w Iraku nie ma z tym takiego problemu. To jest tak, że minister spraw zagranicznych Iranu Araghchi powiedział, nasi wrogowie powinni wiedzieć, że nie mogą dojść do rozwiązania za pomocą ataków militarnych i nie będą w stanie narzucić swojej woli narodowi irańskiemu. To jest zresztą odpowiedź też częściowo na to wezwanie do bezwarunkowej kapitulacji, bo trzeba pamiętać, że Trump teraz wezwał do bezwarunkowej kapitulacji. To, co też po raz kolejny pokazuje, że jego znajomość realiów międzynarodowych jest niewielka, bo Po pierwsze, do tego można byłoby wezwać, ale to za jakieś 2 tygodnie ten Iran, prawda? Gdyby rzeczywiście już tam nie pozostał kamień na kamieniu, jeśli chodzi o infrastrukturę wojskową. Na razie to raczej nie wygląda na to, żeby to w tym kierunku zmierzało. Czy zmierza może, ale tylko, że powoli. No więc tak, co jest jeszcze, co właśnie nie wiadomo, na ile ten atak na Fordo, czy opóźniłby rozwój broni. Kilku amerykańskich urzędników twierdziło, że bez tego się nie uda, no to już Państwu mówiłem. Co więcej, tutaj spekuluje się, ale zaznaczam, to są spekulacje znowu amerykańskie. Oni twierdzą, że możliwe byłoby taka sytuacja, w której komandosi na przykład państwa położonego tam, gdzie chce, zaczną atakować cele na lądzie, prawda, mając wsparcie powietrzne ze strony Amerykanów. No ale ja przypuszczam, że to nie byłoby takie proste. To rzeczywiście wymagałoby już totalnej dominacji, takiej właśnie, gdzie państwo irańskie byłoby sprowadzone do lekkiej piechoty tak naprawdę, która jest w stanie, czy jakichś milicji, które są w stanie się bronić, a nie jednak do struktur jakichś wojskowych, które coś zawsze mają w tym przeciwlotniczego. Więc co więcej, jeszcze wskazuje się, że same ataki mogą się rozszerzyć wtedy na cały świat, znaczy może dojść również do ataków dywersyjnych w różnych innych miejscach, gdzie IRGC jest i bywała aktywna. I te też jest, wskazuje się, że te wszystkie ataki państwa położnego tam, gdzie chce, mogły już zmienić kalkulacje Iranu. To znaczy, że amerykańscy urzędnicy, którzy są sceptycznie nastawieni do tej kampanii państwa położnego tam, gdzie chce, a są też tacy, pewnie długo nie popracują, ale jednak, że po prostu, że to przekonało Teheran, że jedynym sposobem na odstraszanie przed kolejnym atakiem jest po prostu uzyskanie broni nuklearnej. I to jest tak, że tę broń nuklearną prawdopodobnie sobie Iran zbuduje tak czy inaczej. To znaczy to, że wyeliminowano kilku profesorów z uniwersyteckich, to nie znaczy, że jak gdyby zniknęła myśl techniczna nagle. Tym bardziej, że no, z całym szacunkiem ona jest dostępna, jak nie tutaj, to u Kima, tak? Jak nie u Kima, to u Xi Jinpinga, jak nie u Xi Jinpinga, to u Putina, jak nie u Putina, to jakby nie było w Pakistanie, który zaczął rozumieć już, że może być następnym celem. Tam już się takie dyskusje odbywają właśnie na temat wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, na temat tego, że mogą być kolejnym celem, na temat tego nawet, czy przypadkiem tutaj nie należałoby się jakoś bardziej angażować, przynajmniej dyplomatycznie i tak dalej. Więc to jest ta zresztą reakcja na wypowiedź Pahlaviego, tą internetową przez ministra obrony narodowej Pakistanu, niezwykle agresywna, notabene, gdzie on go tam bardzo mocno, bardzo brzydko o nim powiedział i bardzo brzydko mu napisał, to świadczy o tym, że Pakistańczycy się zaczynają przyglądać temu właśnie na tej zasadzie, że proszę bardzo, państwo położone tam, gdzie chce, w mistrzowski sposób wyeliminowało po kolei zagrożenia, które ma, bo te nawet w ramach tej osi oporu irańskiego nie mogli się dogadać w sprawie wspólnego i jednoczesnego ataku. No i teraz po kolei, prawda, są eliminowani. No dobrze, w każdym razie teraz jest tak, że na pewno tutaj to, jeżeli chodzi o różne think tanki, które zastanawiają się nad tym, to twierdzą wszyscy jak jeden mąż, że na pewno atak państwa położonego tam, gdzie chce, daje Iranowi wielką zachętę do opracowania broni jądrowej, o ile tego nie zaczęli robić. Teraz tak, co się wydarzyło w międzyczasie, no to jest, no mieliśmy jeszcze, Iran przeprowadził precyzyjne ataki na cele związane z Osadem i z jego siedzibą oraz siedzibami wywiadu wojskowego, to już Państwu mówiłem. Co więcej, Iran podobno nasilił też operacje, jakieś ataki hakerskie, operacje cybernetyczne, no gdzieś tam umykają już takie informacje w tym natłoku, ale warto wiedzieć, prawda, że to zresztą wzajemnie chyba tak działa. Wiadomo, że państwo położone tam, gdzie chce, zaatakowało cele Fordo, Isfahanie i w Natanzie. Struktury naziemne w Natanz zostały zniszczone. Systemy podziemne, jak twierdzą Rosjanie, uwaga, bo to jest rosyjskie źródło, pozostały nienaruszone. Przeprowadzono ataki na centra dowodzenia IRGC i inne obiekty wojskowe. Odnotowano właśnie różnego rodzaju operacje wywiadowcze, skoordynowane ataki na krytyczną infrastrukturę. Dobra, to nas mniej interesuje. Natomiast to, co jest ciekawego, to są również 3 scenariusze zaangażowania Stanów Zjednoczonych. To jest trochę taki odrębny temat, ale on jest związany z tym, że to zaraz zobaczymy, czy tak będzie, bo to przecież się rozstrzygnie za chwilę wręcz. Znaczy, jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, takim, który można szacować na ponad 50% zdecydowanie, jest przeprowadzenie, o ile oczywiście Trump będzie słuchał generałów, bo jak będzie odwrotnie, to może być zupełnie inaczej. Jak Państwo wiecie, Trump jak gdyby wymyka się analizie opartej na logice, natomiast mało kto ma doktoraty jednocześnie z bezpieczeństwa narodowego i psychiatrii. Niektórzy mają, ale się niespecjalnie ujawniają. Więc krótko mówiąc, to jest tak, że najbardziej prawdopodobnym jest ograniczone czasowo i skalą użycie ciężkich bombowców właśnie z Diego Garcia i samolotów z CENTCOM-u i prawdopodobnie uderzenie w takie podstawowe cele wojskowo-nuklearne, tak? Czyli przede wszystkim Fordą, Natanz, prawda, zniszczenie ich całkowite i jeszcze tych kilkunastu innych obiektów, które są mniej znane, umieszczonych tam na sporej zresztą terytorium Iranu. Jak Państwo chcecie zobaczyć, ja wczoraj wrzucałem taką mapkę, notabene mapkę też z tamtego kraju, gdzie oni pozaznaczali, gdzie te obiekty są, no to tego tam trochę jest, no ale w każdym razie zniszczenie tego wszystkiego. Co może wymagać jednego dnia, dwóch dni, trzech dni operacji maksymalnie, w sensie nie wielotygodniowej wojny. Wtedy zostanie, nawet jeżeli cele nie zostaną zniszczone, to Trump ogłosi, że wszystkie wyznaczone zostały cele uderzone, zadano katastrofalne straty. Wtedy Trump ogłosi historyczną rolę Stanów Zjednoczonych, które wypełniły swoją misję, udzielając Iranowi lekcji. To będą, zobaczymy, czy takich słów użyje. W każdym razie to, znaczy Trump na pewno jeszcze powie, to jest wielkie zwycięstwo, prawda, zniszczyliśmy i tak dalej, nawet jeżeli nie zniszczą. Ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. I to jest jak gdyby, tak jak z Houthi, prawda, powiedział, że skapitulowali, poprosili nas o pokój, powiedzieli, że nie będą atakować, potem się okazało, że to Amerykanie poprosili i że Houthi powiedzieli, że będą dalej atakować, ale nie Amerykanów. Więc dobrze, to kolejna możliwość to jest nieinterwencja. Nieinterwencja też się szacuje, że jest to tak w tej chwili 50-50, chociaż już coraz bardziej prawdopodobne, że jednak będzie interwencja. Amerykanie po prostu nie mogą odejść, pozostawić tego konfliktu, bo to jest niezgodne po prostu z ich koncepcjami również polityki wewnętrznej. I trzeba pamiętać, że no jeżeli jest taka sytuacja, w której państwu zwycięskiemu jakoś kończą się te przechwytywacze, a i być może też przecież trzeba pamiętać, że bardzo intensywnie jakby deurbanizowały strefę opatrunku. Tam zdaje mi się w Rafach już ani jeden budynek nie stoi. To bo nie mają też dostatecznej ilości amunicji, żeby przez długie tygodnie atakować Iran, prawda? Znaczy przez miesiąc, dwa miesiące i tak dalej, bez ciągłego zastrzyku ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc właśnie ta nieuchronność interwencji amerykańskiej może wynikać po prostu z konieczności obrony państwa pobożnego tam, gdzie chce, przed kolejnymi po prostu salwami ze strony Iranu. Oczywiście można to uzyskać prościej, czyli po prostu dostarczając kolejne rakiety, no ale też nie wiemy, jakim stanie są te instalacje, powiedzmy, przeciwrakietowe po tych już chwili pracy, tak? Więc twierdzi się, że Amerykanie, jeżeli się tam pojawią ze swoimi systemami, no to będzie znaczące wzmocnienie im po prostu. I to może być właśnie to znaczy pojawi się po prostu w przestrzeni publicznej, politycznej amerykańskiej takie żądanie, trzeba bronić państwa pobożnego tam, gdzie chce, no bo jest zagrożone, że tak powiem, przez okrutnego wroga, bo przecież ten wróg na nich napadł. No i trzeba będzie bronić, więc to jest jak gdyby, to może przeważyć. Ale cały czas uznaje się, że jest pewna szansa, że Amerykanie się nie zaangażują właśnie ze względu na to, co mówiłem na samym początku, czyli na te kwestie ideologiczno-magowskie. Na razie krytyków wszelkich tego ataku Trump wyjątkowo brutalnie atakuje swoich również zwolenników, których wyzywa jak zwykle. Nie możemy cytować niestety, bo YouTube nie pozwala na takie cytaty, no ale możecie Państwo sobie zobaczyć, jak tam, co pisze do wszystkich tych, którzy śmią krytykować właśnie tą część jego polityki. I mówimy o jego zdecydowanych zwolennikach. Najbardziej nieprawdopodobnym scenariuszem, który niestety może się też spełnić, to może tak na 10% można go szacować, to jest zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w długoterminowy konflikt. Długoterminowy to znaczy taki, który będzie trwał powyżej 2 tygodni, 3-4 tygodnie. To jest operacja powietrzno-morska, która będzie miała na celu zniszczenie całkowicie przemysłowego, naukowego i militarnego potencjału Iranu i cofnięcie go do epoki kamienia tam gładzonego. Albo łupanego jeszcze, ugadzony już jest zaawansowany technologicznie. To też, znaczy, to nie jest poza zasięgiem technologicznym Stanów Zjednoczonych, ale to byłoby całkowite właśnie zaprzeczenie temu ruchowi MAGA, to po pierwsze, a po drugie to by oznaczało już tym razem naprawdę poważne zmniejszenie zdolności Stanów Zjednoczonych do na przykład poradzenia sobie z taką sytuacją, w której po tych 2 tygodniach, kiedy wystrzelają wszystko to, co mają w magazynach, albo znaczną część, nagle dowiedzą się, że Xi Jinping właśnie wizytuje Tajwan, tak? To jest to, co, zresztą, co miało powodować, że wycofali się z tych ataków na Houthi. Jak Państwo pamiętacie, być może. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze w takim razie kolejne ciekawostki, bo to są ciekawostki, ale warto sobie odnotować. No więc jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w nocy, bo tutaj jakoś tak trochę też pominąłem to, o co chodzi z tym czymś nowym, co się pojawiło, tak, w tym konflikcie. No więc to jest za agencją Mehr. Mamy komunikat. IRGC twierdzi, że Iran wysłał wiadomość sponsorom reżimu szamanistycznego Stanom Zjednoczonym, atakując cele w tamtym kraju nowym zaawansowanym pociskiem. To jest tak, że po 11, że użyto pocisków Fatah po 11 falach karnych ataków irańskich na tamten kraj. Pociski Fatah użyte w ostatniej salwie wielokrotnie przebiły tamto krajową obronę powietrzną i wysłały wiadomość o potędze Iranu do wojowniczego sojusznika tamtego kraju, który ma urojone życzenia, czyli do Stanów Zjednoczonych. Tak, ja cytuję, ten piecisty język jest często niezrozumiały niestety, więc trzeba go tłumaczyć z tamtejszego na nasze. Co więcej, dzisiejszy atak rakietowy pokazał, że uzyskaliśmy całkowitą kontrolę nad niebem okupowanych terytoriów, których mieszkańcy stali się całkowicie bezbronni wobec irańskich ataków rakietowych. To dosłowny cytat z komunikatu IRGC. Więc wiadomo, że kilka godzin wcześniej Iran zaczął atakować cele w tamtym kraju. Nagrania z terenów okupowanych pokazały pociski uderzające w cele naziemne. Co więcej, no, że drugi dzień z rzędu ten system przeciwrakietowy, no, oni tam piszą, że to jest żelazna kopuła, ale to pewnie chodzi o tą warstwę, prawda, THAAD i Arrow 3, zdaje się, że po raz kolejny został ominięty, że widać było, że nie działał prawidłowo i wystrzeliwał na przykład pociski obronne w miasto, powodując pożary. I to jest rzeczywiście faktem i to jest też ciekawostka dla specjalistów, bo Iran twierdzi od przynajmniej 2 dni, że ich te rakiety oddziaływują również i być może rzeczywiście wysyłają jakiś sygnał zakłócający na te przechwytywacze. I że te przechwytywacze, oni twierdzą, że się zwracają przeciwko sobie te systemy. I jest faktem, że o ile przy okazji poprzednich konfliktów, przecież mieliśmy konflikt z Jabollahem, prawda, z Humusem, więc widać było, jak te systemy mogą działać, i że one działają, no rzadko się zdarza tak, że one po prostu uderzają, też zdarzało się, były takie zdjęcia, ale nie było, że tak często, prawda, że tak często one wylatują na przykład te rakiety i gdzieś uderzają potem w ziemię chwilę później, także jakby zawracają, prawda, albo siebie nawzajem ścigają, tego nie było. Więc to jest coś nowego, może to jest jakaś awaria i po prostu jak zaczęli na zdjęciach, to Irańczycy po prostu do tego dorabiają ideologię, albo coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o jakiś sposób zakłócania tych systemów. No to byłoby bardzo niepokojące, gdyby taki wynalazek był. Przypomnijmy, że u nas też, prawda, ten system jest i powstaje pytanie, czy nie jest właśnie podatny na dokładnie to samo. To ciekawostka po prostu, taki materiał do przemyślenia, jak to było u Sztyrlica. No więc po atakach właśnie zaczęły się pojawiać też nagrania z kamer komórkowych, z tego, co się tam wydarzyło, stąd wiemy, co się mogło wydarzyć. No i oczywiście tutaj, że Khamenei mianował nowych, nowych przywódców i tak dalej, to nas nie interesuje specjalnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, już ostatnia chyba w tym całym długim moim wykładzie, ale proszę Państwa, no to jest tak, że tam się dzieje bardzo dużo. Ja widzę, co jest w mediach mainstreamowych i tam się po prostu z tego, Państwo się z tego nie dowiecie. No nie ma najmniejszych po prostu szans. Więc co, czym dysponuje w ogóle Iran? Otóż to Państwu podaję za źródłami saudyjskimi. Otóż Teheran generalnie zachowuje niezwykłe jak dla siebie milczenie na temat rodzajów używanych pocisków. Nawet pomimo tego, że tych fatechów słynnych jest kilka rodzajów, on nie mówi, który z tych fatechów jest wystrzeliwany. O ile w poprzednich atakach, czyli w kwietniu i październiku, mieliśmy całe prezentacje, prawda, tam schematy, jakieś zdjęcia, no prawie że pełne prezentacje w PowerPoincie, to tutaj jakby chcieli to sprzedawać gdzieś za granicę, marketingowe informacje, tutaj jest cicho. Że taka właśnie ta fala ataków odbywa się praktycznie bez takich ujawnień, ale można w tej chwili zidentyfikować przynajmniej część spośród tego. Otóż po pierwsze, kilka jest znanych pocisków balistycznych na paliwo ciekłe. To są pociski Kadr i EMAD oraz zidentyfikowano, że użyto również pocisków na paliwo stałe, czyli Haibar Shekan. Pociski Kadr i EMAD należą do tej samej rodziny. Oba mają zasięg do 1800 km, przenoszą głowice o masie około 750 kg. Podobno EMAT jest dokładniejszy niż Kadr i to te pociski były również używane poprzednio w 2023 roku. Ten pocisk Haibar Shekan to jest nowy pocisk na paliwo stałe, ma mniejszy zasięg, czyli 1400-1500 km, czyli musi być wystrzeliwany z zachodniego Iranu. Ma też mniejszą głowicę bojową, podobno do pół tony, ale oferuje dużą dokładność i prędkość dzięki nowemu typowi napędu. Tego, czego jeszcze Iran nie użył, co rzekomo ma, to nie użył jeszcze rakiet, które się nazywają Shahid Hach Qasem, na pamiątkę Sulejmaniego. To jest pocisk na paliwo stałe, jest klasyfikowany jako hipersoniczny i jest to pocisk, który twierdzą Irańczycy, że powraca do atmosfery z prędkością pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku. To jest tak, że no właśnie nie wiadomo, czy manewruje, czy nie manewruje. Rzekomo właśnie te pociski były używane, albo podobne pociski, bo nie wiadomo, czy ten konkretny właśnie w nocy. Jest prawdopodobnie, jak twierdzą właśnie specjaliści, naprowadzony elektrooptycznie i ma bardzo wysoką precyzję. Co więcej, jeden z tych pocisków prawdopodobnie uderzył właśnie w Instytut Weizmana, zniszcząc go zresztą w dużej mierze. Co więcej, jeszcze nie były używane takie pociski dużo większe, też znaczy ani razu go nie odnotowano użycia, to jest pewne, czyli Koramshar. To jest najpotężniejszy pocisk w tej chwili, rzekomo najpotężniejszy w arsenale irańskim. Znaczy wiadomo, że jest, ale nie wiadomo, czy nie ma jakiegoś potężniejszego. O tych wiadomo, tak? On przenosi głowicę prawie do 2 ton, był kiedyś prezentowany na paradzie w 2017 roku, ale też nie wiadomo, czy pełny, czy niepełny. To jest tak, że może, jeżeli uderzy w obszar miejski, to jest w stanie zlikwidować no, tak zwany blok, prawda, czyli taki fragment 300 na 300 metrów mniej więcej. To jest w dzielnicy mieszkalnej. Prawdopodobnie Iran posiada maksymalnie do kilkuset takich pocisków. Natomiast jeżeli chodzi o starsze modele, właśnie takie jak Kadr i EMAD, no ale to właśnie one też, jakby nie było, to one właśnie były wystrzeliwane w tak dużych ilościach, to ma ich tysiące. Nie wiadomo, no to jest według państwa właśnie, jeżeli chodzi o szacunki, to właśnie Saudyjczycy mówią, że są tylko szacunki właśnie z państwa położonego tam, gdzie chce. Oni twierdzą, że Iran rozpoczął wojnę z około 3 tysiącami, wystrzelił około 200, cała reszta została stracona w wyniku tylko pierwszego albo kolejnych ataków lotniczych i zakłada się, że ta liczba spadła do 2000. I to jest tak, że jeżeli by utrzymywał tempo wystrzelenia 100 pocisków na dobę, a to mniej więcej w tym kierunku idzie, to jest co najmniej okres 3 tygodni będzie w stanie codziennie wystrzeliwać. Co więcej, jeden standardowy pocisk kosztuje około $1 milionów. Produkcja, no nie jest oczywiście nie wiadomo, znaczy to są szacunki zachodnie znowu, bo wszystkie te rakiety są produkowane przez Korpus Strażników Rewolucji w ich zakładach, w związku z tym no koszty tutaj mogą być zupełnie inne, prawda, dużo niższe, krótko mówiąc. Też wskazuje się, że ewidentnie ten projekt rakietowy Iranu był zainspirowany i opierał się na konstrukcjach z Korei Północnej, na przykład takie jak Shahab-3, na przykład to są ewidentnie podobno rakiety bazujące na koncepcji północno-koreańskiej. Natomiast ten nowy właśnie, czyli Horamshahr, bo później jest tak, że się te drogi jak gdyby z Kimem rozeszły. Natomiast ten Horamshahr jest, uznaje się, że jest to również pocisk znowu bazujący na jakiejś koncepcji czy technologii północno-koreańskiej. Czyli tak jakby te drogi się z północną Koreą być może zaczęły schodzić znowu. To jest tak, co tutaj jeszcze można powiedzieć? Otóż jeżeli chodzi o możliwości zniszczenia, to znowu tutaj saudyjska prasa twierdzi, że nawet gdyby państwo położone tam, gdzie chce, zniszczyło wszystkie wyrzutnie, wszystkie magazyny i fabryki rakietowe, to cały czas Iran pozostaje dużym państwem przemysłowym z dużą, wysoką kulturą techniczną, z dostępem do bezpośrednio surowców, z dostępem do wiedzy technicznej, długoterminowym nastawieniem strategicznym. I to jest tak, że tak naprawdę może po prostu do tego powrócić w każdej chwili. A po tym pamiętajmy, że są kraje, które nie będą przestrzegały embarga jakiegokolwiek. Będą to Chiny na przykład. Będzie to Rosja. A w związku z tym nie, jak gdyby cel deklarowany, zlikwidowanie całkowite jakby potencjału rakietowego Iranu jest mało prawdopodobne. Znaczy jest to możliwość odsunięcia tego w czasie. No albo ewentualnie no jedynym sposobem, który to jest skuteczny, to jest zmiana reżimu. No ale to już jest zupełnie inna historia, tak? No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze ostatnie tutaj informacje dość istotne, bo mamy tutaj właśnie to dwie... Tak, dwie muszę jeszcze Państwu koniecznie powiedzieć. Pierwsza z nich jest taka, że a propos tego właśnie Trump versus amerykański wywiad narodowy. Otóż to jest tak, że niestety to tak to wygląda, że Trump w tej chwili właśnie powiedział, że Iran jest w przeddzień prawie posiadania broni nuklearnej, dlatego trzeba go zaatakować. Taka jest mniej więcej hipoteza, no to twierdzenie Trumpa, tak? Natomiast Tulsi Gabbard, przesłuchiwana przez Kongres, powiedziała, że Iran nie buduje broni nuklearnej, a Chamenei nie wznowił zawieszonego programu pomimo wzbogacania uranu. Trump powiedział reporterom, no bo zapytany został, no dobrze, no to przecież przesłuchanie przed Kongresem, jego człowiek, prawda, Tulsi Gabbard, powiedziała to przed Kongresem. Trump powiedział, nie obchodzi mnie, co ona powiedziała, moim zdaniem jest bardzo blisko. I tyle. No więc oświadczenie powiązało go właśnie z premierem Jahunatanem, który też mówi, że jest natychmiast i jest bardzo blisko. Notabene właśnie dziękuję, że Państwo przypomnieliście, tutaj są te wideo, które pokazują Jahunatana, jeszcze który wygląda trochę jak Chevy Chase bardziej, który właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu twierdził, że należy zaatakować Iran i że no Irak jeszcze wcześniej i że jak się Irak zaatakuje, to wtedy będzie już pokój na Bliskim Wschodzie. Potem jak Iraku już nie wystarczyło, to Iran. Natomiast no to jest właśnie, pojawia się pytanie w związku z tym, jaka będzie motywacja. No więc pretekst jest, natomiast motywacja jest niewielka. Znaczy to jest, dlaczego to jest istotne, proszę Państwa, bo to jest znowu istotne z punktu widzenia polityki znowu wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. No to ten ruch MAGA, prawda, no nikt tam nie uwierzy, że jeżeli wywiad i własna już nie Bidenowskie, prawda, ekipa mówi, że tego nie ma, a co jeszcze więcej, najfajniejsze jest w tym wszystkim, że Gabbard właśnie po tym, kiedy okazało się, że pojawił się ten raport i on jest sprzeczny z oficjalną linią Trumpa, bo Trump sobie wybrał tą, to zdaje się, że ona zwolniła tych naczelnych analityków, którzy napisali ten raport. No więc to jest ciekawostka, więc tutaj prasa amerykańska pisze, Gabbard zwolniła dwóch właśnie analityków i doświadczonych oficerów wywiadu, którzy kierowali zespołem, twierdząc, że zostali zwolnieni z powodu sprzeciwu wobec Trumpa. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, mamy klasykę gatunku. Dlaczego mówię klasykę gatunku? Bo wiecie Państwo, Państwo może nie wiecie, ja ponieważ uczę takiego przedmiotu czasami, co się nazywa intelligence, no i korzystamy z podręczników głównie zachodnich, prawda, amerykańskich, brytyjskich. Są zresztą niektóre bardzo fajnie napisane. I tam jak taka najważniejsza hipoteza stawiana przez tych autorów jest taka, że doszło do pewnej degradacji przez lata zdolności wywiadowczych na Zachodzie, ponieważ analizy są pisane pod tezę polityczną. A jak jakiś analityk bądź oficer wywiadu próbuje napisać czy powiedzieć coś, co nie pasuje pod aktualną tezę polityczną, to jest zwalniany po prostu z roboty i tyle. I zatrudnia się takich, którzy już będą pisali to, co pan każe. No ale to powoduje, że te oceny przestają być ocenami wywiadu, a stają się po prostu biuletynem propagandowym rządu. O co zresztą być może chodzi. No dobrze. A teraz, proszę Państwa, jeszcze na samo zakończenie, bo niektórzy z Państwa to czytali na moim Twitterze, ale niektórzy nie. Otóż, co napisał? Państwo się bardzo często pytacie, zresztą dziennikarze też się pytają. Nie chcą usłyszeć odpowiedzi dziennikarzy, to jest inna sprawa, ale pytać pytają. O co chodzi z tym bezwarunkowym wsparciem Trumpa i generalnie znacznej części republikanów dla państwa położonego tam, gdzie chce, nawet wyraźnie wbrew interesom Ameryki. Czyli tam, gdzie wyraźnie widać, że to zaszkodzi Stanom Zjednoczonym, ich pozycji międzynarodowej, jakimś układankom geostrategicznym i tak dalej, to i tak jak gdyby bezwarunkowo popierają państwo położone tam, gdzie chce. I czy to jest jakoś związane z Rzymianami? No nie, z Rzymianami to nie jest do końca związane, bo trzeba pamiętać, że znaczna część Rzymian w Stanach Zjednoczonych, tam w którychś badaniach robiono nawet, że ponad dwie trzecie, trzy czwarte, tak się pojawiały liczby, no nie popiera Jahunatana i zdecydowanie nie popiera Trumpa. No i jest, nie popiera republikanów w naturalny sposób. Natomiast to jest związane z bardzo potężnym wpływem kogoś, kto się nazywa tak zwany chrześcijańscy szamaniści. Ja o tym mówiłem już wiele razy, kto to jest, ale teraz proszę sobie posłuchać, co pisze Huckabee, ambasador Stanów Zjednoczonych w tamtym kraju, co napisał do Trumpa, przekonując go, żeby należy zaatakować Iran. Cytuję. Słyszysz wiele głosów, które do ciebie przemawiają, panie. To jest do Trumpa. Ale jest tylko jeden, dużymi literami, głos, który się liczy. Jego głos, dużymi literami jego. Żaden prezydent w moim życiu nie był w takiej sytuacji jak twoja. Od czasów Trumana w 1945 roku. Nie próbuję cię przekonać tylko po to, by cię zachęcić. Wierzę, że usłyszysz głos z nieba, a ten głos jest o wiele ważniejszy niż mój lub kogokolwiek innego. No więc, proszę Państwa, cokolwiek nie sądzimy o polskiej dyplomacji, to nasz dyplomata, wiecie Państwo, zacząłem się zastanawiać, czy istnieje taka ilość substancji zakazanych lub też etanolu, którą człowiek jest w stanie w siebie byłby wlać, żeby coś takiego napisać, taką notatkę do ministra spraw zagranicznych. Nawet tego ministra. Więc doszedłem do wniosku, że chyba biologicznie jest to niemożliwe, bo ta ilość jest teoretycznie możliwa, ale wtedy już się organizm wyłącza. A tam, proszę Państwa, bez niczego takie rzeczy. Więc teraz sobie proszę wyobrazić całą rzeszę takich właśnie, którzy słyszą głosy i oni mają przemożny wpływ na znaczną część partii republikańskiej. To są ci, których państwo mi kiedyś, ja się zapytałem, kiedyś tutaj specjaliści od państwa grona powiedzieli, że ich się nazywa ewangelikanami, prawda, żeby z ewangelikami ich nie mylić, że tak się ich nazywa, to są te różne właśnie i tam u nich takie właśnie mody pojawiają się tam od lat 60., to już wyczytałem w mądrych książkach, które właśnie, bo to takimi falami, to nie jest tak, że to cały czas jest taka retoryka, tylko to się falami pojawia właśnie konieczność budowy wielkiego państwa położonego tam, gdzie chce, tam, żeby się rozciągało gdzieś tam od Eufratu aż za Nil, no bo wtedy przyjdzie Mesjasz. Więc ja mówię, nie zajmuję się teologią chrześcijańską, więc nie jestem specjalistą od tego, ale żebyście Państwo wiedzieli, ale polityką już tak. W związku z tym to jest właśnie ten Huckabee, ambasador w Stanów Zjednoczonych w tamtym kraju, jest znakomitym przykładem, więc warto sobie go poczytać. Jak Państwo nie rozumiecie dlaczego, to proszę sobie wyobrazić, przemnożyć go przez kilkaset tysięcy wpływowych ludzi w różnych stanach, w Stanach Zjednoczonych i macie Państwo odpowiedź, o co tak naprawdę chodzi. No dobrze, proszę Państwa, kończymy już wreszcie ten temat irański. Przepraszam, że znowu godzina, no ale co zrobić? No, wojna to wojna. Natomiast mamy teraz drugi temat. Otóż mamy temat sukces Szojgu w Korei. Wreszcie, zresztą spadło wczoraj, muszę dzisiaj powiedzieć. Otóż Korea Północna. Ja mówiłem Państwu, że Szojgu po co poleciał do Kima. Była taka tajemnicza wizyta, że poleciał po nowych żołnierzy. Okazuje się, że tak, że dostanie 5000 żołnierzy. Tyle tylko, że to mają być żołnierze wojsk inżynieryjnych, czyli klasyfikują ich jako robotników, którzy właśnie mają się pojawić w rejonie kurskim i zająć się odbudową, przypuszczam, że również budową umocnień, ale na pewno odbudową zniszczonej infrastruktury. I tu jest właśnie, ale przedstawione to jest w tej chwili, że wysyła tysiące pracowników budowlanych, aby pomóc w odbudowie właśnie tego rosyjskiego regionu granicznego. Kreml pochwalił się nowymi krokami w pogłębiającym się partnerstwie między krajami. Szojgu właśnie był, to się przypomina, właśnie w Korei Północnej. Zresztą Kim zgodził się wysłać właśnie 5 tysięcy tych pracowników inżynieryjnych, tak to było opisane, i 1000 jeszcze saperów, którzy mają zająć się rozminowaniem właśnie do rosyjskiego obwodu kurskiego. To jest tak, że saperzy właśnie mają, tak powiedziano, że mają pracować nad rozminowywaniem regionu. Koreańska Centralna Agencja Informacyjna Korei Północnej nie wspomniała o wysłaniu robotników do Rosji w tym w raporcie ze środowego spotkania, ale powiedziała, że Kim zdecydował się współpracować z Rosją w oparciu o prawidłowe zrozumienie obecnej sytuacji. Również Kim i Putin według agencji wymieniali listy od kilku tygodni. No na nagraniu właśnie Szojgu tam, wtedy kiedy właśnie z Kimem tam rozmawia, mówi, że nasza współpraca się pogłębia. W sumie przypomina się, że jest około 15 tysięcy pracowników już zatrudnionych w Rosji północno-koreańskich. No ich praca oczywiście narusza sankcje Rady Bezpieczeństwa, ale jest obopólnie korzystna. Rząd Korei Północnej dzięki temu dostaje walutę obcą, która jest mu bardzo potrzebna. Natomiast no, Rosja otrzymuje, powiedzmy, siłę roboczą w czasie, gdy ta siła robocza jest bardzo mocno uszczuplona przez konflikt na Ukrainie. To Korea Południowa twierdzi, że w Rosji było właśnie około 4 tysięcy jeszcze w ubiegłym roku północno-koreańskich robotników budowlanych. Każdy zarabia około $800 miesięcznie. Część tej pensji jest odciągana przez państwo. No więc tutaj szacuje się, że w Kursku, no ale teraz właśnie, te szacunki są różne, bo Amerykanie szacowali, że było to około 10 tysięcy żołnierzy, 10-12, Południowa Korea twierdzi, że 14 tysięcy. W każdym razie twierdzi się, że 6 tysięcy z nich udało się na drogę w kierunku do Fenianu. No a co zresztą, to też nie wiadomo, czy oni zostali zupełnie wycofani, czy też jeszcze znajdują się na terytorium Rosji. W każdym razie Szojgu powiedział, to rodzaj braterskiej pomocy narodu koreańskiego i przywódcy Kim Jong-una dla naszego kraju, a w szczególności dla regionu kurskiego. No, rząd Korei Południowej oczywiście wezwał do zakończenia nielegalnej współpracy między Koreą Północną a Rosją, twierdząc, że właśnie narusza to sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiadomo, w jaki sposób Rosja ma zapłacić za tych robotników. Twierdzą południowi Koreańczycy, że prawie na pewno będzie to paliwo, żywność, a też być może technologie wojskowe w zamian już nie tylko za robotników, ale też za wsparcie, za amunicję i wsparcie w wojnie z Ukrainą. Zresztą Szojgu powiedział, że Rosja i Korea Północna pracują nad uruchomieniem bezpośrednich lotów między Fenianem właśnie i Moskwą. To po raz pierwszy od 30 lat. No i tam właśnie jeszcze Szojgu opowiadał też o wymianie kulturalnej. No i mniej więcej to samo podaje agencja TASS. Przypomniano tylko, że właśnie, że ta wizyta była w pierwszą rocznicę podpisania porozumień o współpracy wojskowej. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat, kolejny temat, trzeci. Ten temat jest też bardzo ważny, też on spadł wczoraj, musimy go dzisiaj już powiedzieć, bo on ma jednak duże znaczenie geostrategiczne. Otóż obserwując to, co dzieje się pomiędzy tamtym krajem i Iranem, Erdogan wydał rozkaz urzędnikom znacznego zwiększenia produkcji pocisków średniego i dalekiego zasięgu, co ma stanowić znaczne przyspieszenie planów rozwoju rodzimego przemysłu. To jest tak, że Erdogan powiedział na posiedzeniu gabinetów wieczorem w poniedziałek: opracowujemy plany produkcyjne, aby doprowadzić nasze zapasy pocisków średniego i dalekiego zasięgu do poziomu odstraszania w świetle ostatnich wydarzeń. To jest tak, że Erdogan generalnie od dawna jest wielkim zwolennikiem rozwoju niezależnego przemysłu obronnego. również takiego, który będzie zdolny do produkcji samolotów bojowych, czołgów, dronów dalekiego zasięgu, fregat, a teraz także właśnie rakiet, zarówno na eksport, jak i na potrzeby krajowe. To jest, no to mu się chwali, tak, no byłoby fajnie, gdyby tak u nas, no ale niestety mało jest w nas Osmanów, tak, niestety. To trochę szkoda. W każdym razie wskazuje się, że w marcu turecki, zresztą tutaj bardzo istotne jest oczywiście Baykar, prawda, ta wielka firma zbrojeniowa turecka, podpisał w marcu umowę o wspólnym rozwijaniu technologii dronów z Leonardo. Erdogan powiedział też, że Bliski Wschód stoi w obliczu zwiększonego poziomu zagrożenia i wrogości ze strony agresji państwa położonego w Palestynie i ostrzegł, że każdy krok podejmowany w naszym regionie bez uwzględnienia faktów zaprasza do wystąpienia innych katastrof w przyszłości. No więc przypomina się, że w kwietniu napięcie między państwem położonym tam, gdzie chce, a Turcją zwiększyło się jeszcze. I to w sytuacji w takiej, w której Turcja chciała ustanowić bazy w konkretnych lokalizacjach. Te lokalizacje zostały zbombardowane przez państwo położone tam, gdzie chce. Wtedy Trump się pojawił jako mediator i oba kraje ustanowiły mechanizmy mające na celu uniknięcia konfrontacji na terytorium Syrii. Natomiast no, Turcja jest zaniepokojona działaniami wojskowymi państwa położonego tam, gdzie chce. A zresztą państwo położone tam, gdzie chce, jak państwo pamiętacie, przed atakiem na Iran spekulowało, że w następnej kolejności powinno zaatakować Turcję. Właśnie nie Pakistan, a Turcję. I tam, że trzeba opracować właśnie plany wojny z Turcją i to pojawiło się oficjalnie w prasie, wielokrotnie zresztą w prasie państwa położonego tam, gdzie chce. Więc to było na poważnie i tam mówiono, że te spekulacje to nie były spekulacje dziennikarzy. Bliski sojusznik Erdogana, szef nacjonalistycznej partii MHP, powiedział, operacja przeprowadzana w Iranie jest w pewnym sensie złowieszczym przesłaniem przekazanym Turcji. Mamy nadzieję, że w procesie, który nie będzie bardzo długi, osiągniemy zdolność obronną, której nikt nie ośmieli się nam zakwestionować, powiedział Erdogan. No więc w ramach tureckiego programu rakiet balistycznych Ankara pracuje nad zwiększeniem zasięgu krajowych rakiet Typhoon z około 560 km do więcej. Również w Somalii, tam gdzie jest Turcja bardzo aktywna w tej chwili wojskowo, jest budowany czy tworzony ośrodek testowy do wystrzeliwania rakiet dalekiego zasięgu oraz rakiet kosmicznych. Więc Turcja ma ambitne plany rozwoju swojego przemysłu zbrojeniowego. Zazdrośćmy Turcji. Natomiast, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Otóż to jest przewodnicząca, znaczy mamy Unię Europejską, która proponuje teraz zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do końca 2027 roku. Import rosyjskiego gazu rurociągami LNG będzie zakazany od 1 stycznia. To są plany, otóż no, wczoraj von der Leyen powiedziała, Rosja wielokrotnie próbowała nas szantażować, wykorzystując swoje dostawy energii jako broń. Podjęliśmy wyraźne kroki, aby zakręcić kurek i raz na zawsze zakończyć erę rosyjskich paliw kopalnych w Europie. To proponowana legislacja unijna miałaby zakazać importu rosyjskiego gazu ziemnego, niezależnie czy pochodzi on z Rosji, czy byłby on importowany przez pośrednika, a także świadczenie usług w terminalach Unii Europejskiej w zakresie skroplonego gazu ziemnego rosyjskim klientom albo klientom gazu rosyjskiego. Ten zakaz miałby wchodzić w życie etapami, import miałby zostać zakazany od 1 stycznia, import na podstawie istniejących krótkoterminowych kontraktów zakazany od 17 czerwca 2026 roku, a import na podstawie istniejących długoterminowych kontraktów od 1 stycznia 2028 roku. To jest tak, że w tej chwili rosyjski gaz stanowi około 19% importu Unii Europejskiej. W porównaniu z przed inwazją na Ukrainę to było około 45%. Import ropy również spadł do 3% w 2024 roku z 27% na początku 2022. No więc tutaj, jak twierdzi komisja, pozostałe wolumeny rosyjskiego gazu mogą zostać wycofane bez znacznego wpływu na gospodarkę lub dla bezpieczeństwa dostaw, no ze względu na dużą liczbę, prawda, jak wiadomo, alternatywnych źródeł. No i teraz państwa członkowskie mają być zobowiązane do przedstawienia krajowych planów wycofywania w tym mających właśnie na celu zastąpienie pozostałego importu alternatywnymi dostawami, pokazanie tras dostaw i tak dalej. Więc oczywiście ten zakaz musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę, gdzie może zostać przyjęty większością, tą wzmocnioną większością głosów. Więc jest możliwe, że wejdzie. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze kolejny temat, króciutki, informacyjnie, to mam takie właśnie tematy też ciekawostkowe, one, ale też chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. Otóż uwaga, ciekawostka, że Unia Europejska i Australia ogłosiły w nocy, że rozpoczną negocjacje w sprawie partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa i obrony oraz zadeklarowały zaangażowanie w rozwijanie negocjacji w sprawie wolnego handlu. W oświadczeniu właśnie zapowiadającym planowane partnerstwo obronne komisja powiedziała, że zapewni ono ramy dla obecnej i przyszłej współpracy, w tym takich obszarach jak przemysł obronny, cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie terroryzmowi to tym bardziej. No ale Bruksela powiedziała, że pakt nie obejmuje zobowiązań dotyczących rozmieszczenia sił zbrojnych. Znaczy, ja przypuszczam, że można przypuszczać, dlaczego tak jest, bo jeżeli nagle się okazuje, że Stany Zjednoczone wycofują się z AUKUS-a, to by oznaczało, że znowu na przykład Francuzi mogą zaoferować i Niemcy swoje okręty Australii, tak? Więc to jest nieprzypadkowy, wydaje mi się, gest akurat w tej chwili. Bruksela potwierdziła właśnie o tym, że nie będzie rozmieszczenia wojsk, chociaż to różnie bywało w historii, jak pamiętamy. Decyzja o rozpoczęciu rozmów została podjęta na marginesie szczytu G7. Wtedy się właśnie Albanese spotkał z Antonio Costą i z von der Leyen. Albanese powiedział, otworzy to drzwi do wspólnych możliwości zamówień obronnych i przyniesie korzyści obu naszym przemysłom i naszemu bezpieczeństwu. No, von der Leyen powiedziała, że właśnie zaufani partnerzy w tych okolicznościach muszą stać razem. Również zobowiązanie do promowania i negocjacji wolnego handlu, ponieważ bezpieczeństwo gospodarcze również ma znaczenie. Czyli widzicie Państwo, to jest takie odtwarzanie trochę tego Commonwealthu brytyjskiego, czyli tego układu, powiedzmy, dawnych zawsze sojuszników Europy, no w obliczu tego, prawda, że Stany Zjednoczone pod rządami pomarańczowego cesarza są już skrajnie nieprzewidywalne i w zasadzie nie wiadomo, co tam jeszcze się pojawi nowego, prawda, w kukułczym gnieździe. Natomiast, dobrze, proszę Państwa, jest tutaj tylko sygnalizujemy, będzie zbliżenie i to bardzo poważne zbliżenie Australia i Europa. No cieszmy się, krótko mówiąc, z tego. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat to jest powrót do tego, co było wcześniej. Mam jeszcze tylko dwa króciutkie tematy, także mam nadzieję, że zdążę. Mamy nowe zarzuty dla Bolsonaro. Jak Państwo pamiętacie, już o tym wielokrotnie informowałem, Bolsonaro, prawda, były prezydent Brazylii, oskarżany o różne rzeczy, między innymi był oskarżany właśnie o spisek, pucz, prawda, przygotowanie i podżeganie do zabójstw, porwań. No tam jest cały ten zestaw, ja już o nim opowiadałem wiele razy, ale teraz jest nowy wątek zupełnie. To trochę też mi przypomina Imrana Khana, gdzie te wątki się pojawiają. Co prawda, tutaj u Bolsonaro te wątki nie upadają. U Khana to jest tak, że sąd najwyższy odrzuca, pojawia się nowe oskarżenie, sąd odrzuca, pojawia się nowe oskarżenie i tak da capo al fine, prawda, mamy tak naprawdę szansę, że ten człowiek tam zostanie pośmiertnie uniewinniony. Natomiast czy wyjdzie z więzienia, to raczej mało prawdopodobne. A jak wyjdzie, to go znowu zaraz aresztują, bo tak naprawdę robią. Znaczy, to jest takie zresztą strasznie nękające, że na przykład on wychodzi z więzienia i natychmiast jest aresztowany i wsadzany i wchodzi do tego samego więzienia, potem jest odwołanie. No dobrze, to nie w Brazylii, tak? W Brazylii jak już jest oskarżony i siedzi, to jest oskarżony. I co więcej, teraz został oskarżony o wykorzystywanie brazylijskiej agencji wywiadowczej do prowadzenia nielegalnego szpiegostwa. Otóż brazylijska policja federalna formalnie oskarżyła byłego prezydenta Bolsonaro o udział w nielegalnej sieci szpiegowskiej, która rzekomo szpiegowała rywali politycznych, dziennikarzy i ekologów podczas jego rządów. U nas to się za to medale rozdaje. No to jak będzie chciał uciekać i dostać azyl, to w Bulandzie dostanie na pewno przecież. Więc z akt sądowych wynika, że pod jednym, zresztą jest to tak powszechna praktyka, prawda, że tylko się zmieniają ci, którym te taśmy, prawda, i te podsłuchy donoszą. Tak przy okazji, wiecie Państwo, ja mam taką koncepcję, może się Państwu co nas podoba, ponieważ no i współpracujemy teraz ze Stanami Zjednoczonymi bardzo blisko i są też takie przyjacielskie stosunki, to może byśmy w ramach wymiany kulturalnej, jak będzie prezydent Nawrocki, jak pojedzie do Trumpa, to moglibyśmy się dokonać wymiany, bo tak normalnie to się tam wymieniają jakimiś tam obrazami, ten mu szable, tamten mu jakąś tam czapkę MAGA oryginalną, czy coś takiego, a my byśmy zrobili tak, na przykład, że my byśmy podarowali te taśmy Sowy, czy tam nowe taśmy z YouTube'a, jak się okazuje, Giertycha, a oni by nam Epsteina. I to chyba wszyscy by na tym zyskali, prawda, bo u nich, bo w Stanach Zjednoczonych na pewno nie wiedzą o tym wszystkim, więc byłoby to dla nich ciekawe poznawczo. U nas też by pewnie prasa nie narzekała, jakby ona mogła opublikować tutaj oryginały tych taśm, prawda, więc każdy by się wymienił swoimi. No dobra, ale wracając do już tego oskarżenia Bolsonaro, to wynika z akt sądowych, że ta właśnie agencja szpiegowska brazylijska, czyli ABIN, prawda, Agencja Brasileira de Inteligência, prowadziła organizację przestępczą o wysokich możliwościach ofensywnych od 2019 do 2023 roku. Tutaj to jest, ten ABIN używał oprogramowania o nazwie First Mile, pierwsza mila, opracowanego przez, uwaga, firmę z tamtego kraju, która się nazywa Cognite, albo Cognite, ale Cognite się pisze, prawda? Nie wiem, czy transkrypcyjnie, czy nie, więc daję Państwu pod rozwagę. W każdym razie dokument Sądu Najwyższego zawiera nazwiska kilku brazylijskich osobistości publicznych, które były celem operacji szpiegowskiej, w tym między innymi sędzia Sądu Najwyższego, były gubernator São Paulo, obecny szef Izby Deportowanych Brazylii, prawda, i tak dalej. Więc agencja była również wykorzystywana do nielegalnego szpiegowania audytorów podatkowych, którzy prowadzili śledztwo w sprawie najstarszego syna Bolsonaro. Celem było znalezienie na nich haków, żeby powstrzymać ich dochodzenie. Byli również wysocy rangą urzędnicy Brazylijskiego Instytutu Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych, ponieważ wtedy właśnie w czasach Bolsonaro gwałtownie wzrosło wylesianie brazylijskiej Amazonii. I był właśnie Bolsonaro oskarżony o ułatwianie tej dewastacji, no więc to, co tam opracowała agencja, było znane najpierw tej organizacji śledczej. Dokument twierdzi, że celem ataku były również dwie dziennikarki. Oskarżenia zresztą są kolejnym elementem serii dochodzeń przeciwko Bolsonaro, który został pozbawiony prawa ubiegania się na urząd o urząd w 2030 roku. Jest uwikłany w sprawie defraudacji, biżuterii jeszcze na dodatek, no i oczywiście te wszystkie sprawy związane ze spiskiem, obaleniem władzy, obaleniem wyniku wyborów i tak dalej. No więc warto też powiedzieć, że siedziba Sądu Najwyższego w Brazylii była jednym z głównych celów zamieszek tłumu zwolenników, zwanych też jako bolsonaryści, prawda, w 2023 roku, gdzie wtedy wezwali oni wojsko do odsunięcia Lula da Silva od władzy, próba właśnie powstania, no jeden do jeden kopia z tego, co tam się działo u Trumpa. Więc no Bolsonaro wtedy przebywał za granicą na Florydzie, w czasie tej ostatniej próby utrzymania go przy władzy. No właśnie, był też oskarżony o podżeganie do zamieszek, no i tak dalej. To już wszystko Państwu kiedyś opowiadałem, więc nie ma sensu na razie do tego wracać. W każdym razie, natomiast też Bolsonaro powiedział, że oczywiście o zamachu stanu to nie ma mowy, ale przyznał, że rozmawiał o możliwościach z szefami sił zbrojnych, ale argumentował, że mieściło się to w granicach konstytucyjnych, no bo przecież tylko z nimi rozmawiał. Więc no, wyrok skazujący za zamach stanu w Brazylii to może być do 12 lat więzienia. Natomiast kolejne zarzuty, one chyba się nie sumują, znaczy one się sumują, znaczy w tym sensie, że dodaje się kolejne, w związku z tym może się okazać, że pójdzie na kilkadziesiąt lat do więzienia. On oczywiście, Bolsonaro twierdzi, że to są oskarżenia jak najbardziej polityczne, tak, że one są niemerytoryczne. No proces trwa, ale odnotujmy, że pojawiły się kolejne zarzuty, jakże podobne, prawda, są państwa na B, prawda, Brazylia i Bulanda. Teraz, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest ciekawostka, ale to ciekawostka, ponieważ ja dosyć często tutaj napotykam w różnej lokalnej najczęściej prasie afrykańskiej, która notabene bardzo często ma naprawdę całkiem wysoki poziom informacyjny i dziennikarski zresztą. Opisuje się bardzo często różnego rodzaju ruchy Rosji w tej chwili w centralnej Afryce, no bo to jest zawsze sensacja i ciekawostka, tym bardziej, że to jest po usunięciu Francuzów, no to jest nowy hegemon, który tam się pojawił. I tutaj ciekawostka kolejna, otóż w Mali rozpoczyna się budowa rafinerii złota o wydajności 200 ton rocznie. To jest pierwszy wielki projekt realizowany w ramach działań rządu wojskowego, który ma na celu przejęcie i kontrolę przetwarzania krajowego złota w kraju, a nie poza granicami. Zakład został uruchomiony w poniedziałek we współpracy, uwaga, z rosyjską grupą Yadran oraz szwajcarską firmą inwestycyjną. To jest tak, że państwo Mali ma kontrolny pakiet akcji, a po ukończeniu będzie mógł ten zakład przetworzyć prawie 4 razy więcej niż cała obecna roczna produkcja kraju. No, prezydent obecny, tak naprawdę szef hunty, prawda, czyli pułkownik Assimi Goita, powiedział, że zmuszanie górników do rafinowania złota w kraju oznacza przejęcie dochodów, które od dawna tracono na rzecz zagranicznych zakładów, które znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, RPA i w Szwajcarii. To pozbawiało nasz kraj znacznych dochodów potrzebnych do rozwoju, powiedział właśnie podczas tego rozpoczęcia budowy tego zakładu. Zakład znajduje się w Senu. Zresztą to przypomina to działanie również zmienione, bo to jest tak, że państwa Sahelu koordynują te polityki. W całym Sahelu właśnie, czyli w Gwinei, w Nigrze i w Burkina Faso zmieniono kodeksy górnicze po to, żeby zwiększyć lokalną wartość dodaną i tam powypowiadano różne koncesje firmom, to niekoniecznie akurat francuskim, bo tam są różne holenderskie i tak dalej, australijskie zdaje mi się, też kanadyjskie, które przetwarzały bądź handlowały czy złotem, czy drogimi kamieniami, czy metalami ziem rzadkich. Te koncesje są wypowiadane na rzecz właśnie takiej nacjonalizacji. No ale właśnie tu się pojawili Rosjanie przy okazji, więc dlatego warto powiedzieć. Szef Yadranu Irek Salichow powiedział, że miejsce to ma służyć jako regionalne centrum przetwarzania złota również od sąsiednich krajów, takich jak na przykład Burkina Faso. No, od przejęcia władzy w 2021 roku pułkownik Goita dokonał gruntownej przebudowy systemu wydobywczego Mali, co zresztą zaniepokoiło zachodnich inwestorów. Na początku tego miesiąca sąd malijski umieścił kopalnię Loulo-Gounkoto należącą do Barrick Gold pod tymczasową kontrolą państwa w związku ze sporem podatkowym. Urzędnicy twierdzą też, że rafineria zaostrzy nadzór nad produkcją i ograniczy miliardy dolarów tracone corocznie na nielegalnym przemycie złota w Afryce Zachodniej. No dobrze, proszę Państwa, dwa tematy nam spadną, już jest niestety za mało czasu, ale to tylko sygnalizuje, że jutro sobie jeszcze opowiemy o szczycie Azja-Chiny, no bo trzeba go koniecznie omówić, tam się dużo ciekawych rzeczy działo. No i mamy też ciekawą sytuację w Kenii, wiceszef policji rezygnuje, no ale to już opowiemy sobie może o tym jutro. No dobrze, proszę Państwa, na zakończenie, tak, po pierwsze, Inwestuj Mądrze, to jest reklama, Inwestuj Mądrze jest Gold Invest 24, a propos, proszę, złota. Macie Państwo nawiązanie do złota. Inwestuj mądrze z Gold Invest 24, Twoim zaufanym sklepem ze złotem i srebrem. Złoto to odporna na inflację lokata kapitału, która od wieków chroni majątek przed spadkiem wartości pieniądza. Gold Invest 24 oferuje szeroki wybór złotych monet i sztabek, które zapewniają stabilność finansową i bezpieczeństwo inwestycji. Sprawdź ofertę na Gold Invest 24 i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś. Link macie Państwo w opisie odcinka. Po drugie, partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRYSZEWKO10 otrzymacie Państwo 10% rabatu. No dobrze, proszę Państwa, ja już się z Państwem na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia do jutra. Jutro będzie na pewno odcinek, pomimo tego, że święto, ale kto ma święto, to ma święto. Pracujemy, tak? Świat nie śpi i to, co się dzieje, może się dużo wydarzyć jeszcze dzisiaj w ciągu dnia i w nocy. Także dziękuję Państwu również za te wszystkie życzliwe słowa, za różne podpowiedzi, za różne też informacje. Na przykład ja dziękuję Państwu też za różne podpowiedzi dotyczące fachowego słów, nazewnictwa, na przykład przechwytywaczy. Co prawda nikt by, jakby go używał, to nikt by nie wiedział, o co chodzi, więc te przechwytywacze jest jak gdyby zrozumiałe, te prawidłowe fachowe określenia nie. No ale dzięki tak czy inaczej jesteście Państwo czujni i chcecie mi, zakładam, pomagać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia do jutra.